Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. W studiu telewizji Trwam również witamy naszego gościa. Jest nim poseł Stanisław Piotrowicz. Witamy.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Pan poseł jest teraz przewodniczącym Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, ale wiemy, że z mównicy sejmowej nie tak dawno był, można powiedzieć, głównym obrońcą Trybunału Konstytucyjnego i w tej sprawie dzisiaj spotykamy się w studiu telewizji Trwam, by pozwolić zarówno panu, jak i naszym odbiorcom zapoznać się z całym problemem Trybunału Konstytucyjnego. Niejako by Trybunał był problemem, ale ta sytuacja, która teraz się wywiązała, no rzeczywiście jest jakąś niezrozumiałą dla wielu batalią, co tak naprawdę chodzi. Odwoływanie, składanie wniosków, jakaś wielka bitwa i postanowiliśmy zaprosić pana do naszego studia, by móc w trzech zasadniczych pytaniach znaleźć odpowiedź na zaistniałą sytuację. A zatem pierwsze pytanie, co to jest Trybunał Konstytucyjny, jakie znaczenie Trybunał Konstytucyjny ma dla porządku prawnego w państwie, a dziś pytamy oczywiście o Trybunale Konstytucyjnym, który pełni swoją rolę w Polsce, więc dla porządku prawnego w Polsce. I jak pańskim zdaniem przedstawia się ta historia zamieszania, czyli do czego doszliśmy, gdzie jest początek tego zamieszania i jakie pan widzi rozwiązanie tego sporu?
Po pierwsze, jestem niezmiernie wdzięczny, że zostałem zaproszony do tego studia i że mam możliwość wyjaśnienia, o co chodzi z tym Trybunałem. Bo tak też nieraz myślę, że materia dla niektórych może być dość skomplikowana i mogą czasami ludzie dochodzić do takiego wniosku, że zajmujemy się jakimiś trybunałami. Najogólniej, bo i przekaz, jeżeli chodzi o inne media, jest taki, żeby niewiele z tego wynikało. Są programy publicystyczne, ale w tych programach jedni powiadają to, drudzy tamto. Robi się materia dość skomplikowana. W związku z tym ludzie od czegoś, co trudne, to uciekają i w sumie mają takie wyobrażenie, no jest jakaś bitwa, no może i ci mają trochę racji, może tamci mają trochę racji, ale to w sumie my jako obywatele nie chcielibyśmy, żeby nowy rząd, nowa władza zajmowała się trybunałami. Chcielibyśmy, żeby rozwiązywali nasze ludzkie sprawy, żeby realizowali ten program, dla którego my, obywatele, udzieliliśmy poparcia.
A tym samym sprawa Trybunału Konstytucyjnego i tego zamieszania, które teraz jest, może być odbierana przez obywateli jako zasłona dymna przed jakimiś innymi problemami, które gdzieś tam w kuluarach są załatwiane.
Więc ważne
jest... Bo każdy chce jak gdyby z każdego ugrupowania politycznego ugrać swoje punkty polityczne i swoje poparcie, bo sondaże już ruszyły. Czy PiS utrzymuje słupki sondażowe, czy też nie utrzymuje? I każdy teraz, jakby zajmując się sprawami głośnymi, chce ugrać te punkty.
Tak.
A zatem my dzisiaj chcemy spokojnie zastanowić się nad tym, czym jest Trybunał Konstytucyjny.
Wrócę do tego pytania, które ojciec na początku postawił. Czym jest Trybunał Konstytucyjny? Trybunał składa się z 15 sędziów wybieranych na 9-letnie kadencje. Tak było pomyślane, żeby te kadencje w różnym czasie rozpoczynały się i w różnym czasie kończyły. To miało zapewnić pluralizm Trybunału Konstytucyjnego, bowiem za czasów poszczególnych parlamentów uzupełniano by skład Trybunału Konstytucyjnego. To miało zapewnić, że z nadania, tak powiem krótko, z nadania różnych parlamentów składałby się Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny to jest taki organ, który bada zgodność poszczególnych przepisów ustawy z konstytucją. Najogólniej rzecz biorąc, nie wnikając w szczegóły, tak żeby to było jasne i zrozumiałe. Oczywiście Trybunał Konstytucyjny nie bada ustawy z własnej inicjatywy, nie bada całej ustawy, ale orzeka w ramach zaskarżenia. A zatem Trybunał przystępuje do pracy wtedy, kiedy ktoś zaskarży konkretny przepis. Ten przepis niekonstytucyjność, skarżący ma obowiązek niekonstytucyjność tego przepisu, ma dogłębnie uzasadnić i dopiero wówczas Trybunał Konstytucyjny przystępuje do rozpoznania. Trybunał Konstytucyjny orzeka czasami w pełnym składzie 15 sędziów, a czasami orzeka w składach, i to się częściej zdarza, w składach pięcioosobowych. Stałym uczestnikiem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym jest prokurator generalny albo działający z jego upoważnienia inny prokurator prokuratury generalnej. Występuje przed Trybunałem Konstytucyjnym ten, kto skarży ustawę. Jeżeli jest to osoba fizyczna, no to wówczas kancelaria adwokacka czy radcowska go reprezentująca. No i przedstawiciel Sejmu. Ja w tej roli wielokrotnie występowałem na przestrzeni ostatnich 4 lat. Reprezentowałem Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym. Stąd też miałem możliwość bliżej przyglądnąć się pracy Trybunału Konstytucyjnego. I dlaczego ten Trybunał Konstytucyjny jest tak ważny? Otóż może się tak zdarzyć, że jakiś newralgiczny przepis, najważniejszy przepis dla jakiejś reformy zostanie przez kogoś zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli w następstwie tego orzeczenia Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że ten przepis z takich czy z innych względów nie jest zgodny z Konstytucją, wówczas wyłącza ten przepis z porządku prawnego. Można powiedzieć, że wtedy często cała reforma nie jest realizowana. Trybunał Konstytucyjny, już się utarło to określenie, jest trzecim, jakże ważnym, co prawda negatywnym, ale ustawodawcą. Bo co prawda nie tworzy nowych przepisów, ale usuwa z obrotu prawnego, może usunąć poszczególne przepisy, uważając je za niekonstytucyjne. Przy czym można powiedzieć tak, że na początku funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego mieliśmy do czynienia z ewidentnymi, czasami jaskrawymi przypadkami niezgodności jakiegoś przepisu z Konstytucją. Dziś sprawy poszły bardzo daleko. Czasami materia jest bardzo subtelna, a nieraz sam jestem zadziwiony, jak można z artykułu 2 Konstytucji, bardzo szerokiego artykułu, który brzmi, zacytuję go dosłownie z pamięci, on jest często właśnie używany w Trybunale Konstytucyjnym. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Zdziwiłby się ktoś, jakie zasady z tego artykułu Trybunał Konstytucyjny wyciąga i jakże często właśnie interpretacja, szeroka interpretacja tego przepisu jest powodem do tego, żeby jakiś przepis usunąć z porządku prawnego. Żeby nie być gołosłownym, przytoczę kilka miesięcy temu. Akurat reprezentowałem Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym, bo tutaj jeszcze jestem winien pewne wyjaśnienie. Nie tylko Trybunał Konstytucyjny bada zgodność ustaw z Konstytucją, ale też odpowiada na pytania sądów powszechnych. Dla przykładu, jeżeli sąd powszechny uważa, że ma wątpliwości co do konstytucyjności jakiegoś przepisu, który będzie podstawą do przyszłego orzeczenia, wówczas zwraca się z takim pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał Konstytucyjny odpowiada, czy na to pytanie sądu, czy ten przepis jest zgodny z Konstytucją, czy też nie. I nie tak dawno, kilka miesięcy temu, jeden z sądów okręgowych, rozpoznający sprawę sędziego kłamcy lustracyjnego. Toczyło się postępowanie przeciwko sędziemu o kłamstwo lustracyjne. I sąd okręgowy stwierdził, że nie może rozpoznawać tej sprawy, bo sędziemu nie uchylono immunitetu. I w związku z tym postępowanie umorzył. Sąd apelacyjny uchylił to orzeczenie sądu okręgowego i stwierdził, proszę prowadzić, Ja to swoimi słowami, proszę prowadzić postępowanie nadal. Dlatego, że dla tego rodzaju postępowań nie potrzeba uchylania immunitetu. I tu sąd apelacyjny szeroko przytoczył utrwalone, ugruntowane orzecznictwo sądów apelacyjnych, że dla tego rodzaju spraw nie jest konieczne uchylanie immunitetu sędziemu. Ale sędzia w sądzie okręgowym nie dawał za wygraną i zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny po rozprawie stwierdził, że rzeczywiście, żeby pociągnąć sędziego do odpowiedzialności z tytułu kłamstwa lustracyjnego, niezbędne jest wcześniejsze uchylenie immunitetu przez sąd dyscyplinarny. Trybunał Konstytucyjny postąpił tutaj wbrew dotychczasowemu, wieloletniej praktyce i orzecznictwu sądów apelacyjnych i wbrew dwóm orzeczeniom Sądu Najwyższego, który to Sąd Najwyższy również stwierdzał, że nie potrzeba uchylania immunitetu w takich sytuacjach. No i mieliśmy do czynienia z rewolucją. Otóż można powiedzieć, że cała lustracja sędziów została w tym momencie zniweczona. Bo nie tylko, że zgodę na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności z tytułu kłamstwa lustracyjnego musi wyrazić sąd dyscyplinarny, to jeszcze jest kwestia powrotu wszystkich sędziów, którzy wcześniej w związku ze kłamstwem lustracyjnym zostali usunięci ze stanowiska. To orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stworzyło warunki do powrotu do sądu i do wypłaty wynagrodzeń za cały miniony okres, kiedy sędziami nie byli. To przytaczam specjalnie to orzeczenie, żeby pokazać, no w ten sposób w ogóle można powiedzieć, została storpedowana ustawa lustracyjna w odniesieniu do sędziów.
Ale tym samym jaką władzę ma Trybunał Konstytucyjny?
Taką właśnie władzę. Mało tego. Trybunał Konstytucyjny, derogując, usuwając jakiś przepis z porządku prawnego, w swoim obszernym uzasadnieniu również wypowiada się często, jak przyszły przepis powinien wyglądać, żeby był zgodny z konstytucją. To uzasadnienie często prowadzi do takiego zawężenia problematyki, że tak na dobrą sprawę Sejm, żeby wywiązać się i postąpić zgodnie z orzeczeniem, ma związane ręce. Ma ograniczone możliwości manewru, bo jeżeli nie zmieści się w tych granicach zakreślonych przez Trybunał Konstytucyjny, no to od razu będzie podniesiony zarzut, że znowu Sejm uchwalił przepisy, które nie pozostają w zgodzie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. A więc Trybunał Konstytucyjny ma istotne znaczenie dla reform państwa, ma istotne znaczenie dla kształtu przyszłych rozwiązań ustawowych. I doskonale o tym wiedzą również posłowie Platformy i z tego względu, a nie z innego, postanowili w czerwcu opanować Trybunał Konstytucyjny po to, żeby bronić tych interesów, tych grup interesu, których oni przez 8 lat bronili. Po to, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie mogło przeprowadzić swoich reform. Dlatego, drodzy Państwo, to jest tak szalenie ważne. Zwracam się właśnie w tej chwili do tych, którzy nas oglądają. Bez powrotu, bez naprawienia, krótko powiem, Trybunału Konstytucyjnego, bez zaprowadzenia ładu konstytucyjnego, nie jest możliwe, może się okazać niemożliwe przeprowadzenie tych reform, które Prawo i Sprawiedliwość obywatelom obiecało.
15 sędziów wybieranych i stanowiących Trybunał Konstytucyjny, sędziowie wybierani są w sposób indywidualny. Co to znaczy?
Każdy z osobna. Każdy z osobna. Nie ma głosowania na kilku sędziów naraz. Każdy sędzia jest osobno. Oceniane są jego kwalifikacje, a Konstytucja mówi o tym, że sędzią Trybunału Konstytucyjnego może być ten, kogo cechuje wyróżniająca wiedza prawnicza. Ten może być sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
Między 40 a 67 rokiem życia.
No więc tu jest kwestia tego rodzaju, że Konstytucja zakłada tylko to jedno, jedyne kryterium. Wyróżniająca wiedza prawnicza. Natomiast Platforma Obywatelska w ustawie z 25 czerwca 2015 roku zaostrzyła te kryteria. Dodali tam szereg jeszcze innych kryteriów, wśród nich kryterium wiekowe. że sędzia Trybunału powinien mieć nie mniej jak 40 lat, nie więcej jak 67 lat. Jeżeli chodzi o dolną granicę wiekową, no to można to rozumieć, że chodziłoby o to, żeby sędzia Trybunału Konstytucyjnego miał nie tylko wyróżniającą wiedzę prawniczą, ale i również niezbędne doświadczenie życiowe. Ale to przecież, skoro, tak jak ojciec wspomniał, wybiera się indywidualnie, to bez tych granic wiekowych można, patrząc na kandydata, kim on jest, można przecież dokonać takiej oceny, czy ten kandydat to rzeczywiście jest tym, który ma również i pewne doświadczenie życiowe. A więc może być indywidualnie oceniony. Bo przecież może się tak zdarzać, że ktoś ma więcej lat i tego doświadczenia widać w jego wypowiedziach, że tego doświadczenia to on jeszcze nie ma. A może się zdarzyć, że ktoś ma 39-38 lat i rzeczywiście bije od niego głębia doświadczenia życiowego. Może się tak zdarzyć. Konstytucjonaliści stwierdzili, powołani zresztą przez Biura Analiz Sejmowych w swoich opiniach, stwierdzili, że to kryterium jest wyjściem poza unormowanie konstytucyjne. Mało tego, stwierdzili, że jeżeli mogą nawet zrozumieć jakąś tą dolną granicę, no to nie do przyjęcia jest górna granica i nawet użyli dość mocnego sformułowania, że to może być przejawem dyskryminacji ze względu na wiek. Tak wynika z ekspertyzy przygotowanej przez konstytucjonalistów na zlecenie Biura Analiz Sejmowych.
Moje pytanie jeszcze będą zmierzać ku temu, jak wielką władzą jest Trybunał Konstytucyjny, ponieważ Trybunał Konstytucyjny stoi na straży Konstytucji i wszystkich ustaw, które są składane przez Sejm, Senat, a potem i Prezydenta, więc tak naprawdę Trybunałem Konstytucyjnym musi się liczyć Sejm, Senat, jak również Prezydent.
Tak, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są orzeczeniami ostatecznymi i są wiążące wobec tego.
Te orzeczenia są wiążące na mocy prawa, ale drugie pytanie, czy drugi czynnik jest brany pod uwagę, czy tylko prawo, czy również warunki, w których żyjemy, chociażby finansowe, budżetowe naszego państwa.
W związku z
czy
tym,
sytuacji, w której na tej etapie demokratyzacji, wolności, zamożności, sił geopolitycznych, w których się znajdujemy, ponieważ no, sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma być tym, który zna prawo, czyli zna doskonale konstytucję, ale również ma mieć doświadczenie życiowe. A doświadczenie życiowe to wiemy, że oprócz norm prawnych umiejętność postrzegania rzeczywistości taką, jaką ona jest, takie możliwości, jakie ma obywatel do spełnienia, czy też Sejm do zrealizowania, a nie tylko czysta litera prawa. Dlatego tutaj to pytanie jest może bardziej związane też z kolejną interpretacją, jak ma postępować Trybunał Konstytucyjny.
Tak, no więc powiedziałbym w ten sposób. Skoro Trybunał często korzysta z artykułu 2 Konstytucji, który wcześniej...
Jedno zdanie szeroko rozumiane.
Tak, to warto zwrócić przecież tam uwagę i na ten element, który mówi nie tylko o prawie, ale o sprawiedliwości społecznej. Jakie reperkusje może mieć orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego? No to wielu Polaków miało okazję przekonać się. Jak Trybunał Konstytucyjny na przykład stwierdził, że wydłużenie wieku emerytalnego jest zgodne z konstytucją? Jak na przykład wydał orzeczenie odnośnie otwartych funduszy emerytalnych, że to nie są pieniądze prywatne, tylko to są pieniądze publiczne, a wcześniej przecież przez lata mówiono obywatelom zupełnie co innego. Tak samo jak uznano, że zgodne z konstytucją jest wcześniejsze posuwanie 6-latków i tak dalej, bo tak chyba takie orzeczenia. Zresztą mógłbym przytaczać wiele innych. Natomiast pamiętam, że kiedy chciano powołać komisję śledczą bankową, no to wtedy Trybunał stwierdził, że to jest niekonstytucyjne. No i prace zostały zablokowane. Często w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego przewija się takie uzasadnienie, że Trybunał musi brać pod uwagę sytuację budżetową państwa itd., itd., a zatem dochodzimy do takiego wniosku, że nie tylko zgodność
Z literą prawa.
Z literą prawa, ale i również troska o finanse publiczne. A mogę nawet to w jakimś stopniu rozumieć, ale to pokazuje swobodę działania Trybunału Konstytucyjnego. I to jeszcze raz z całą mocą muszę podkreślić. Gdyby tak nie było, że Trybunał może skutecznie torpedować pewne poczynania rządzących, to Platforma Obywatelska nie dokonałaby w czerwcu zamachu na Trybunał Konstytucyjny. Bo trzeba o tym jasno powiedzieć, bo dziś ludziom bełta w głowie. I powiada się nawet już tam, kiedy teoretycy prawa nie są do końca w stanie obronić tego, co Platforma zrobiła w czerwcu, to używają takich enigmatycznych sformułowań. No tak, trzeba przyznać, że Platforma popełniła błąd, ale to, co robi teraz Prawo i Sprawiedliwość, to zamach na Trybunał Stanu. Otóż to nie jest tak. Zamachu, i to muszę z całą mocą podkreślać, zamachu na Trybunał Konstytucyjny dokonała Platforma Obywatelska 25 czerwca 2015 roku. Wtedy, kiedy do ustawy wprowadzili tak zwany przepis przejściowy i na mocy tego przepisu upoważnili się do tego, żeby powołać do Trybunału Konstytucyjnego niejako na wyrost sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.
W trosce o społeczeństwo i obywateli.
W ten sposób chcieli osiągnąć taki stan rzeczy, że na 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego 14 będzie z nadania Platformy. Gdyby to nie było dla nich tak ważne, pewnie by się nie posunęli do rozwiązania, które jest przecież gwałtem na Konstytucji. To jest wkroczenie w prawa przyszłego parlamentu. Tego już nawet najzagorzalsi zwolennicy Platformy Obywatelskiej nie są w stanie obronić. I powiadają, no dobrze, no to może jakiś kompromis, no rzeczywiście, tych dwóch sędziów grudniowych to rzeczywiście nie mieli prawa powoływać, ale może do tych trzech listopadowych byście się zgodzili, a mnie się nasuwa taka i może by jakiś kompromis, a mnie się czasami nasuwa taka refleksja. To jest tak, jakby złodziej wyrwał pokrzywdzonemu portfel, ale ponieważ został złapany, no i trzyma ten portfel w ręce, no to dobrze, może teraz jakiś kompromis byśmy zawarli. Bo to tak mi trochę tą sytuację przypomina. Nie, my przywracamy ład konstytucyjny. Całe to zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego zostało spowodowane zamachem na Trybunał, jakiego dokonała Platforma Obywatelska wespół z PSL-em. Myśmy wtedy zwracali na to uwagę. Warto przecież podkreślić. Kadencja trzech sędziów kończyła się w listopadzie. Kadencja dwóch dalszych sędziów kończyła się w grudniu. A wybory były w październiku. Dotychczas przestrzegano tej zasady, że jak się pod rządami danej kadencji Sejmu zwalnia
25 czerwca to miesiąc po przegranych wyborach prezydenckich.
Tak, to po przegranych wyborach prezydenckich, to wtedy już było wiadomym, że spadają notowania Platformy Obywatelskiej, już było wiadomym, że przegrają te wybory. W związku z tym była batalia, dobrze, to opanujmy Trybunał Konstytucyjny. Bo jak opanujemy Trybunał Konstytucyjny, to Prawo i Sprawiedliwość nie będzie mogło realizować swojego programu, a jak nie będzie realizowało swojego programu, no to obywatele powiedzą Prawu i Sprawiedliwości, dziękujemy, nie zrobiliście tego, co obiecaliście. A my chcemy się wywiązać z naszych obietnic wyborczych. Przyjmujemy to za punkt honoru, dlatego że często powiada się, że polityka to wielkie kłamstwo. My chcemy pokazać, że polityka może być rzetelna. Polityka może być i powinna być uczciwa. I dlatego to, co obiecywaliśmy, to chcemy zrealizować. Chcemy to zrealizować. I już pani premier Beata Szydło zapowiedziała, że te najważniejsze, można powiedzieć sztandarowe reformy będą przeprowadzone w ciągu pierwszych 100 dni. Po to, żeby pokazać naszą determinację.
Czekamy. Panie pośle, nie obawia się pan procesu, że oskarża pan Trybunał Konstytucyjny o to, że jest upolityczniony, jego decyzje są decyzjami politycznymi, a nie decyzjami na mocy prawa i na mocy tej znajomości doświadczenia życiowego?
Przede wszystkim nie używam nigdy żadnych obraźliwych sformułowań pod adresem Trybunału Konstytucyjnego, a w szczególności sędziów tego Trybunału. jeżeli to dokonał je oceny pewnych orzeczeń tego Trybunału. A myślę, że to każdemu obywatelowi wolno czynić. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że dziś sędziowie Trybunału i niektórzy obrońcy tego Trybunału podnoszą larum, że chcemy uwikłać Trybunał w politykę. No otóż pierwsza zasadnicza rzecz. A kto się uwikłał w politykę? Czy to aby nie sam Trybunał Konstytucyjny? Warto przecież przypomnieć, skąd się to wszystko zaczęło. Bo to jest rzeczywiście kuriozum. Ustawę o Trybunale Konstytucyjnym napisali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.
I pech wyszło to na
dla siebie napisali. I chyba mieli tą świadomość, musieli mieć, że coś nie jest w porządku, bo skoro dziennikarze dowiedzieli się o tym, to sędziowie Trybunału chyba skrywali ten fakt. Skrywali, dlatego że nie chcieli udostępnić tego projektu opracowanego przez siebie. Dopiero gdy dziennikarze uciekli się o pomoc do Naczelnego Sądu Administracyjnego, oto argumentując w ten sposób, że blokowany jest dostęp do informacji publicznej, na skutek orzeczenia Trybunał był zmuszony do tego, żeby ujawnić ten fakt. No i później oczywiście, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie ma inicjatywy ustawodawczej, więc przedłożyli ten projekt ustawy panu prezydentowi Komorowskiemu i on w ramach swojej inicjatywy ustawodawczej wniósł ten projekt do Sejmu. I dalej sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, pan prezes Rzepliński, pan wiceprezes Biernat, często pan sędzia Tuleja, szef Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego, aktywnie uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Komisji Sprawiedliwości i powołanej później podkomisji do prac nad tymże projektem. Ze stenogramów przecież wynika, że uczestniczyli w tych posiedzeniach w sposób bardzo aktywny, proponowali pewne rozwiązania, bronili dotychczasowych, wypływających z tego projektu, który sami przygotowali. Czyżby zabrakło wtedy wyobraźni, kto kiedyś będzie rozstrzygał o zgodności tego projektu z konstytucją? Kto jak kto? Ale sędziowie Trybunału Konstytucyjnego winni sobie przecież wtedy już zdawać sprawę, że jeżeli ktoś zaskarży jakiś przepis z tej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, to właśnie Trybunał Konstytucyjny będzie musiał rozpoznawać, czy przepisy ustawy, którą napisali, są zgodne z konstytucją, czy nie. No, wydaje się, że to dość skomplikowana sytuacja.
Tak, ja rozumiem tę argumentację, zwłaszcza w tej ostatniej części, że przecież pisząc ustawę, gdzie sami potem będą rozstrzygać konstytucyjność bądź brak konstytucyjności pewnych przepisów prawnych, sami stworzyli tę ustawę. Natomiast, panie pośle, jaka powinna być rola tych sędziów w powstawaniu takiej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym? Bo wiadomą rzeczą jest, że jeżeli chcemy zająć się sprawem rolnictwa, no to pytamy rolników, pytamy przedsiębiorców, lekarzy, to pytamy lekarzy. A zatem tutaj, pańskim zdaniem, jaką rolę powinni pełnić sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w powstawaniu tej ustawy?
Jest to dla mnie zupełnie zrozumiałe i to jest częsta praktyka. Powiedziałbym, że dobra praktyka, kiedy się zasięga opinii podmiotu, którego projekt może dotyczyć. Ale czymże innym jest zasięgnięcie opinii, a czym innym jest napisanie ustawy i potem branie udziału w pracach nad tą ustawą. To jest, są zupełnie dwie różne sprawy.
Czyli coś innego jest zasięgnąć opinię, a coś innego napisać.
Ale oczywiście, że tak. To jest zasadnicza...
Panie pośle, ja zaproszę naszych telewidzów do dyskusji, do pytań, do spostrzeżeń. Przypomnę, że rozmawiamy o Trybunale Konstytucyjnym, a tak dokładnie o co chodzi w całym zamieszaniu z Trybunałem Konstytucyjnym. I tutaj pytania do naszego gościa, którym jest poseł Stanisław Piotrowicz, zresztą prokurator, a teraz
były prokurator,
tak. Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Telefony ukażą się na Państwa ekranach. Ja natomiast chciałbym jeszcze zapytać o taką rzecz. Jeżeli mamy opisaną procedurę powoływania sędziów, którzy zasiądą w Trybunale Konstytucyjnym. Jest to wybór 15 sędziów na drodze takiej indywidualnej i ich kadencja nie jest od 1 stycznia na przykład 2010 do 2019, bo to są kadencje 9-letnie, ale w różnych momentach są powoływani w różnym czasie, żeby ta rotacja była rotacją jak najbardziej taką obiektywną i by ich wyroki były jak najbardziej, czy orzeczenia obiektywne. Natomiast moje pytanie brzmi, jak można odwołać sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Czy są procedury odwołania?
Cieszę się z tego pytania.
Skoro kogoś powołujemy, to powinniśmy móc go odwołać.
Przede wszystkim to jest gwarancja. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są nieusuwalni. Ponieważ dziś podnosi się fałszywe zarzuty, jakobyśmy odwoływali sędziów, to mam dzięki temu pytaniu okazję temu zaprzeczyć. Nikt sędziów nie odwołuje. Gdybyśmy odwoływali, rzeczywiście wkroczylibyśmy w materię konstytucyjną. Nie odwołujemy sędziów. Natomiast proces wyłaniania sędziów nie został zakończony. Tych 5 sędziów, a właściwie użycie słowa sędziów nie jest właściwe, bo nawet w tej ustawie czerwcowej napisano, że osoba wybrana składa ślubowanie przed prezydentem. Osoba wybrana, a nie sędzia. Dla laików może się wydawać, no dobrze, no to nieważna różnica, a dla prawnika ma to znaczenie zasadnicze. W innych ustawach na przykład jest napisane, ślubowanie składa prezes Najwyższej Izby Kontroli, nie osoba wybrana na prezesa. Ślubowanie składa Rzecznik Praw Obywatelskich, nie osoba wybrana na rzecznika. A w przypadku sędziego osoba wybrana składa ślubowanie. A zatem należy rozumieć, że proces wyłaniania sędziego kończy się wraz ze ślubowaniem. Te 5 osób ślubowania nie złożyły. Mamy tu do czynienia z procesem dyskontynuacji, z zasadą dyskontynuacji. Polega ona na tym, że wszystkie prace rozpoczęte przez poprzedni parlament nie są kontynuowane przez kolejny parlament. Kolejny parlament zaczyna swoją pracę od podstaw, od zera. Nie kontynuuje prac poprzedniego parlamentu. I tak jest też w tej sytuacji. Proces wyłaniania sędziów nie zakończył się ślubowaniem, a zatem sędziami nie są. Mało tego, dokonując wyboru tych osób, również naruszono prawo. I konstytucjonaliści stwierdzają, że uchwały, na mocy których dokonano wyboru, nie mają mocy prawnej. Nie mają mocy prawnej. Dla prawników jest to określenie zrozumiałe. Nie mogą rodzić skutku. Nie mogą rodzić skutku, tak bym powiedział. Nie mają mocy prawnej. A dlaczego nie mają mocy prawnej? Dlatego, że w sposób specyficzny dobierano reguły tego wyboru. Korzystano po części z ustawy, którą uchwalono, tej czerwcowej o Trybunale, częściowo z regulaminu sejmowego. Co pasowało, to brano z regulaminu, co nie pasowało, to tego nie brano, ale co z kolei pasowało z ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, to brano i w oparciu o takie kryteria dokonywano wyłaniania osób. Konstytucjonaliści stwierdzili, że to jest niedopuszczalne, tym bardziej, że te dwa akty prawne nie były z sobą zharmonizowane. Więc różna była droga. I z tego też względu konstytucjonaliści stwierdzili, że uchwała podjęta z naruszeniem prawa nie ma mocy prawnej. To warto o tym powiedzieć.
Dziękuję. Podobno poseł Robert Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej tak naprawdę powiedział, co myśli.
Cieszę się, że ojciec o to zapytał.
Wśród tych wielu wypowiedzi no teraz trzeba wyłapywać te najbardziej cenne.
Bo cokolwiek bym nie powiedział, to ktoś mnie może posądzić o pewną funkcyjność, no bo jestem z innego ugrupowania, no to dorabiam jakąś ideologię do tego. W związku z tym najlepiej sięgnąć do źródła. Poseł Kropiwnicki był w tamtym czasie wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i jednocześnie był przewodniczącym podkomisji, która pracowała nad tym projektem o Trybunale Konstytucyjnym. Ta ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, ona się tak ślimaczyła, chyba przez 2 lata leżała w Sejmie, natomiast przybrała gwałtownego tempa w maju i w czerwcu. I wiemy dlaczego, bo wtedy już było po wyborach prezydenckich i wiadomo było, że notowania Platformy spadają. I tu zacytuję dosłownie. Na 93. posiedzeniu Sejmu 26 maja pan poseł Robert Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej powiada tak, cytuję. Otóż po analizie stwierdziliśmy, że ze względu na bliski koniec kadencji istnieje duże zagrożenie, że znaczna część Trybunału, 1/3 sędziów, utraci mandat na przełomie kadencji Sejmu, czyli po skończeniu obecnej, a przed faktycznym rozpoczęciem prac nowej. Uznaliśmy, że lepiej nie blokować prac Trybunału, ale też nie dokładać obowiązków w nowej kadencji, by na 1., 2. lub 3. posiedzeniu, czyli wtedy, kiedy wybiera się rząd, konstruuje się większość parlamentarna, nie dokładać do tego tygla wydarzeń, które będą się rozgrywać, jeszcze wyboru 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo to mogłoby zablokować funkcjonowanie Trybunału na dłuższy czas. Aby do tego nie dopuścić, uznaliśmy, że lepiej wprowadzić przepis przejściowy, o którym wcześniej wspominałem, który będzie dotyczył tylko tych sędziów, których kadencja kończy się w roku 2015. Tak, by jeszcze za naszej kadencji wybrać tych 5 sędziów. Koniec cytatu. Tu poseł Kropiwnicki ujawnia, o co chodzi. Chodzi o to, żeby wejść w kompetencje przyszłego parlamentu, z całą premedytacją i świadomością wybrać sędziów Trybunału Konstytucyjnego na przyszłość, tak ażeby opanować cały Trybunał, dokonać zamachu na Trybunał Konstytucyjny. O tym zamachu pięknie właśnie tutaj wykłada pan poseł Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej. Warto o tym pamiętać.
Szkoda, że go nie słychać teraz w tej batalii medialnej, która się dokonuje nad Trybunałem Konstytucyjnym.
Więc on na te słowa nigdy nie odpowiedział, bo nie miał nic do odpowiedzenia, bo ja korzystam z protokołu posiedzenia Sejmu.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo.
Tak, słucham panów, witam.
Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść
Boże. Ja chciałam tylko po prostu podziękować, bo czekam na to dobro, które ma nastąpić. Mam już 75 lat, jestem bardzo schorowana po operacji, po wypadku samochodowym. I napisałam prośbę do pana Janusza Wojciechowskiego, ale jeszcze nie mam odpowiedzi. I po prostu chciałabym o numer sobie zapisać do tego prawnego biura naszego prezydenta kochanego. I życzę, żeby było dla państwa, w ogóle dla kraju, dla tych ludzi naprawdę upokorzonych, sponiewieranych, jakoś troszkę chociaż lżej. Tak bardzo proszę o to. Dziękuję wam.
Dziękuję pani Wiesławo. Jeżeli tutaj pan poseł ma ten numer w pamięci.
Niestety nie dysponuję.
Ja też,
ale
ja też nie mam.
Się jakoś.
Pani Wiesławo, umówmy się w ten sposób, że jeżeli go znajdziemy do końca tego programu, tutaj nam podpowiedzą, to oczywiście go pani podamy. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, dziś rozmawiamy o Trybunale Konstytucyjnym, o co tak naprawdę chodzi, a z nami poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jedno, co radosne można powiedzieć, a wynika z naszej rozmowy, dosyć takiej, można powiedzieć, długiej, szczegółowej i dokładnej o Trybunale Konstytucyjnym, to, że zamachu na Trybunał Konstytucyjny nie chce dopuścić się Prawo i Sprawiedliwość, czyli obecna władza, prezydent ani rząd, ani też, rozumiem, większość parlamentarna. Natomiast stajecie raczej w obronie, żeby przynajmniej było w Trybunale Konstytucyjnym 9-6, tak? Czyli
pierwsze, chcemy, to ładnie brzmi, przywrócić ład konstytucyjny, ale to jest rzeczywiście zgodne z ideą Trybunału Konstytucyjnego. Przecież tak pomyślano, że w różnym czasie kończy się kadencja poszczególnych sędziów. Wiadomym jest, że parlament jest emanacją narodu, z woli narodu jest. Naród raz powierza władzę takiemu ugrupowaniu, raz innemu ugrupowaniu i w związku z tym daje legitymację parlamentowi do uzupełniania składu Trybunału Konstytucyjnego. Przez 8 lat rządzenia Platforma Obywatelska wprowadziła tam wielu sędziów. I dziś rzucili się, żeby jeszcze na wyrost wejść w kompetencje przyszłego parlamentu. Ja z trybuny sejmowej z przekąsem powiedziałem, że łaskawcy nie wybrali sędziów na kilka lat do przodu, bo mogli to zrobić stosując tą filozofię. To oni zachwiali ten pluralizm Trybunału. Oni zachwiali to, co było istotą tego Trybunału, żeby tam w nim znajdowali się różni ludzie, bo na przestrzeni czasu różne ugrupowania rządzące wprowadzały tam sędziów. I oni to zburzyli. Oni to zburzyli. I teraz larum wielkie, bo my chcemy wrócić do tego modelu, który był w przeszłości. Gdyby oni tego nie zburzyli, nie byłoby tutaj żadnych ruchów z naszej
strony. Zapytam też w taki sposób, a mianowicie, bo ten wynik 9-6, chociaż przepraszam każdego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego i tych obecnych, i tych przyszłych, że w ogóle o drugim człowieku, tym bardziej o tak powiedzmy wysoko postawionych osobach mówimy w takich relacjach 14-1 albo 9-6, bo to brzmi tak bardzo tak bezosobowo i przedmiotowo. Natomiast troszeczkę trzymam się tego sformułowania z jakich racji, a mianowicie z takich, czy to nie jest tak, że walka ma charakter bardzo, bardzo mocno polityczny, mianowicie jeżeli chodzi o tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I wiemy, że do jutra jest czas zgłaszania kandydatów. Tak. I ja mam takie pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość oraz ci wszyscy, którzy stanowią Zjednoczoną Prawicę, czy jesteście tak, że powiem, uparci, że ktoś musi mieć wpisaną w pracę sędziowską dotychczasową spośród tych kandydatów przynależność do Prawa i Sprawiedliwości czy sympatyzowanie z Prawem i Sprawiedliwością?
Ale skądże? Ani w przeszłości tego nie robiliśmy, ani teraz tego. To nie jest zasadnicze kryterium. Będziemy wnioskować jako kandydatów tych, których poważamy, którzy są autorytetem w naszym mniemaniu. To robi zresztą każde ugrupowanie. Każde ugrupowanie przedstawia takich kandydatów, których darzy szacunkiem, których ceni i my również przede wszystkim tym kryterium będziemy się kierować, a nie przynależnością partyjną. Oczywistą jest rzeczą, ale że...
Zadaję to pytanie, panie pośle, proszę tutaj dobrze zrozumieć moje intencje. To nie są intencje posądzania kogokolwiek, tak, tak. Tylko że w tym zamieszaniu, w tej batalii, w tej walce, to jest jakby walka, że no teraz ktoś, kto przynależał do PiS-u, to ma jedyny mandat do tego, by być na przykład sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
Nie, no przede wszystkim żaden z sędziów formalnie do partii należeć nie może. No, nawet jeżeli należał, to się tego zrzec musi. Zgoda, że przecież sędzia Trybunału to też człowiek i ma jakieś poglądy. I trudno, żeby byli ludzie, którzy poglądów nie mają. Ale też sędzia Trybunału Konstytucyjnego to taki człowiek, który swoje poglądy wtedy, kiedy już zostanie sędzią, powinien zachować dla siebie. Nie powinien się z tymi poglądami obnosić. No i tu trzeba dojść do ważnej sprawy. Otóż niektórzy z sędziów obecnego Trybunału Konstytucyjnego wielokrotnie w mediach wypowiadali się, co oni na temat zaistniałej sytuacji sądzą. Wypowiadali się, co sądzą o ustawie czerwcowej. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, bo to też przecież wyczytałem, wypowiadał się w mediach, że bardzo bliskie mu są poglądy Platformy Obywatelskiej. Myślę też, że warto o tym powiedzieć, bo jadąc teraz do studia nawet przeczytałem, jak w 2007 bodajże roku pan profesor Zoll był bardzo zadowolony z tego, że wreszcie PiS został odsunięty od władzy. A później cieszył się z tego, że władzę przejęła Platforma. Dziś straszy, że oto skoro PiS doszedł do władzy, to skończyła się demokracja w Polsce. Wydaje się, że sędziowie nie powinni...
Nie przystoi pewna.
Nie powinni się wdawać w polityczne oceny. Pierwsza rzecz. Sędzia powinien być apolityczny, a więc nie ujawniać swoich poglądów. To pierwsza sprawa. Potem sędziowie dziwią się, czują się dotknięci, urażeni, że spotyka ich krytyka z różnych stron. No tak, ale oni dali powód do tej krytyki.
Skoro
zaczęli wypowiadać swoje poglądy polityczne, stosunek do spraw, które przyjdzie im rozstrzygać, bo przecież jedną z naczelnych zasad, która powinna obowiązywać sędziego, to jest niezawisłość i bezstronność. Wielokrotnie od ustawodawcy środowiska sędziowskie domagały się stworzenia prawnych gwarancji niezawisłości sędziego. A ja wielokrotnie mówiłem, pewnej materii nie da się do końca uregulować. Tą niezawisłość to trzeba mieć w sobie. I tutaj też mamy do czynienia z niezachowaniem pewnej bezstronności. Bo skoro Trybunał wyznaczył rozprawę na 3 grudnia, drugą na późniejszy termin, a już w tej chwili sędziowie komentują sprawę, to jak? Z jednej strony stają się sędziami we własnej sprawie, z drugiej strony ujawniają swoje poglądy na sprawę przed rozstrzygnięciem. Sędziemu nie wolno, żadnemu sędziemu, ujawniać, to jest naczelna zasada, ujawniać swojego stosunku do sprawy przed wyrokowaniem. Często przecież sędzia, tocząc proces wieloletni nieraz, czy wielomiesięczny, ma skrystalizowany pogląd na sprawę. Nie wolno mu tego nastawienia ujawniać. On swój stosunek do sprawy pokazuje w formie orzeczenia, które później wydaje. Nie wolno tego robić wcześniej. Tu panowie sędziowie wdali się w oceny. Po pierwsze, uczestniczyli w pracach nad ustawą. Później wypowiadali się publicznie, co o tym sądzą. Krytykowali. Oceny były też natury politycznej. I teraz nie wiem, co Trybunał zrobi, bo każdy jeden aplikant sądowy wie, że jest instytucja wyłączenia się sędziego od rozpoznawania spraw. A więc wyłączeniu podlega, nawet jeżeli sędzia był świadkiem jakiegoś zdarzenia. Dla przykładu, sędzia był świadkiem wypadku drogowego. Świadkiem tylko. Nie wolno mu w tej sprawie orzekać. A co dopiero, kiedy sędzia był twórcą w tym wypadku projektu ustawy i on ma teraz orzekać? Jestem przekonany, ponieważ przepisy są tak skonstruowane, ale to w Polsce, ale i we wszystkich cywilizowanych krajach na świecie, są przepisy, które stanowią o wyłączeniu się sędziego z urzędu. Ciekaw jestem, co sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zrobią. Myślę nie tylko o tych sędziach, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach, wszak cała ustawa dotyczy Trybunału Konstytucyjnego, również statusu sędziów i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym będą, co by nie powiedzieć, jeżeli przystąpią do rozpoznania, będą orzekać w własnej sprawie. Z satysfakcją przeczytałem kiedyś w jednej z gazet na pierwszej stronie wypowiedź pani profesor konstytucjonalisty, która stwierdza, ja bym się wyłączyła. I słusznie, bo nie wiem, jak panowie profesorowie wytłumaczą studentom, że nie wyłączyli się od prowadzenia tej sprawy.
Dziękuję, ale te zawiłości stają się coraz bardziej jasne. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam czcigodnego ojca i szanownego pana posła. Ja mam takie pytanie do pana posła. Czy nie jest możliwe, aby ten cały Trybunał Konstytucyjny od siedmiu boleści, delikatnie go nazywając, zastąpić na przykład Sądem Najwyższym, żeby on orzekał w tych sprawach, w których orzeka Trybunał Konstytucyjny. I oczekuję odpowiedzi, bo pan poseł jest doskonałym prawnikiem. W związku z tym chciałbym ocenę taką uzyskać. Bo mnie się wydaje, że lepiej, żeby go nie było, bo w innych krajach się go nie ma.
Odpowiem od razu pytanie w ten sposób. W krajach,
my jesteśmy za przestrzeganiem ładu konstytucyjnego. Póki co konstytucja nie daje możliwości takiej, jaką pan sugeruje. Mało tego, konstytucja milczy również na ten temat, kto w takich sytuacjach, jaką mamy teraz, miałby rozstrzygać o konstytucyjności bądź niekonstytucyjności ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Nie ma takiego organu, ale o tym powinni sobie zdawać sprawę właśnie sędziowie konstytucjonaliści. Kiedy rozpoczynano pracę nad ustawą, oni nad tą ustawą pracowali, winni się zastanowić, kto będzie rozstrzygał, bo nie ma takiej ścieżki, nie ma takiej drogi przewidzianej przez konstytucję. Skoro nie ma, nawet gdybym podzielał pański punkt widzenia, że w tej konkretnej sprawie, która dotyczy Trybunału Konstytucyjnego, mógłby wyjątkowo o konstytucyjności orzekać Sąd Najwyższy, to nie jest to możliwe, dlatego że nie ma takich rozwiązań konstytucyjnych. A zatem, żeby tu dokonywać jakichkolwiek zmian, musiałyby ulec zmianie zapisy konstytucji.
Pan użył takiego sformułowania Trybunał Konstytucyjny od siedmiu boleści. No ja bym nie stosował takich sformułowań, dlatego że jest to organ państwowy i to jeszcze najwyższej rangi. Wyrażamy pewne wątpliwości co do pracy poszczególnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wyrażamy pewne wątpliwości co do sytuacji, która zaistniała przy wyborze pięciu sędziów teraz. Natomiast Trybunał Konstytucyjny, tutaj wymagajmy od siebie wzajemnego szacunku do instytucji, które są instytucjami najwyższej rangi
Jestem
państwowej.
Jestem wdzięczny ojcu za tę uwagę i ja również podzielam ten pogląd. Tak.
I teraz kolejne pytanie, które zaistniało w wypowiedzi naszego telewidza, a mianowicie Trybunał Konstytucyjny w innych krajach, w innych państwach. Czy jest taka instytucja stająca na straży porządku
prawnego? W wielu krajach Trybunał Konstytucyjny, on się różnie może nazywać, ale funkcjonuje. No i z tego co wiem, zawsze sędziowie są wybierani przez parlamenty.
Trybunał Konstytucyjny, o co chodzi? Poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, jest obecny w naszym studiu. Zapraszamy państwa do kolejnych pytań i spostrzeżeń. Prosimy, halo?
Tak.
Jesteśmy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Moje imię Roman, nazwisko Bujak.
Prosimy, panie Romanie.
Ja chciałem pana posła zapytać, dlaczego nie zaistniała taka okoliczność w tej sprawie tego Trybunału, że widząc sędziowie to zamieszanie całe, że sami od siebie po prostu tych wybranych pięciu sejmów, sędziów nie podało się, po prostu nie przyjęło tego wybrania i tym samym po prostu by uzdrowili całą sytuację.
Dziękuję, panie Romanie.
No, to jest pytanie do osób wybranych. Nie chcę się za te osoby wypowiadać. Natomiast muszę to jeszcze raz podkreślić, bo czasami w błąd wprowadza się opinię publiczną, że oto jeżeli teraz się wyłoni dalszych pięciu sędziów, to Trybunał będzie miał więcej sędziów niż 15, a zatem niezgodnie z konstytucją. Chcę wszystkim wyjaśnić. Póki co Trybunał nie liczy tylu sędziów, bo ci, którzy zostali wyłonieni w październiku na mocy uchwały poprzedniego parlamentu, sędziami nie są. Proces wyboru, podkreślam to jeszcze raz, nie został zakończony. Kończy się on wraz ze ślubowaniem. Do ślubowania nie doszło, w związku z tym istnieje w tej chwili wakat w ilości 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Mieliśmy pytanie od naszej pani, która telefonowała o numer telefonu do Biura Interwencji Prawnej przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. 22 695 11 11. 22 695 11 11. To numer telefonu. Przepraszam, nie mam godzin urzędowania, ale myślę, że tak jak z reguły urzędy są otwarte, tak również to biuro będzie otwarte. Panie pośle, jest pan prawnikiem, o czym była mowa, jest pan parlamentarzystą, przewodniczącym Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dziś rozmawiamy o Trybunale Konstytucyjnym, czyli jak to zostało określone, trzeci ustawodawca w Polsce. Bardziej negatywny, ale jednak siłę ma bardzo dużą. Chciałbym zadać pytanie związane z naszym poczuciem sprawiedliwości, już nie społecznej, tylko poczucie sprawiedliwości tej jurydycznej, tej prawnej. I oczywiście jest to pytanie skierowane jako do polityka, jako do obywatela, jako do kogoś, kto z prawem ma wiele do czynienia. I też chciałbym zapytać o taki czynnik może bardzo osobisty. Wiem, gdy umawialiśmy się na rozmowę, pan poseł nie chciał tego poruszać, ale jednak myślę, że społeczeństwu potrzebne jest wyjaśnienie, bo był pan oskarżony o to, że sprzyjał pan, mówiąc krótko, komunie za czasów stanu wojennego, nawet wcześniej, że przecież pan miał nominację od komunistów, więc był pan współpracownikiem. To jest druga część pytania, tak. Ale ta na tej pierwszej części też bardzo, bardzo zależy.
Obywatele mają poczucie niesprawiedliwości. Świadczy o tym wiele skarg, które otrzymują poszczególni posłowie, ale skarg, które wpływają również do Komisji Sprawiedliwości. To prawdą jest, że sędziowie powinni być bezstronni, niezawiśli. To wszystko prawda. Tylko czy za tymi sformułowaniami znajduje się ta treść? Czy za tymi sformułowaniami znajduje się ta treść? Wielokrotnie przecież mieliśmy do czynienia z jaskrawymi przypadkami sprzeniewierzenia się właśnie tym ideałom. I dlatego też jako Prawo i Sprawiedliwość uważamy, że musi dojść do gruntownej przebudowy wymiaru sprawiedliwości. Wielokrotnie podkreślałem to, nie tylko to, że ta niesprawiedliwość czasami bije po oczach. Oczywiście nie mogę się odnieść do wszystkich wyroków, ale przecież z wieloma wyrokami mamy do czynienia, bo zostały one upublicznione. Więc one uderzają niesprawiedliwością. No chociażby wyroki dotyczące odbierania dzieci z przyczyn ekonomicznych rodzinom. To głośne przecież sprawy.
Na stronach internetowych Radia Maria można odnaleźć felietony. Spróbuj pomyśleć mecenasa Janusza Wojciechowskiego, gdzie co tydzień inna sprawa.
Ale nawet sprawa skazania pana ministra Mariusza Kamińskiego. Przecież to był ewidentne sprzeniewierzenie się z zasadą sprawiedliwości. Ja chcę w tamtym przypadku podkreślić. Znalazł się sędzia sprawiedliwy, który, gdy do niego po raz pierwszy wpłynął akt oskarżenia, stwierdził, że nie ma podstaw do oskarżenia i nie wyznaczając rozprawy umorzył postępowanie. Ale później, jak widać, znaleziono sędziego takiego, który wydał najsurowszy z możliwych wyroków. Chyba ci, którzy nawet oczekiwali skazania, byli przerażeni tym, co sędzia w swej nadgorliwości i usłużności uczynił. Bo ja nie znam takiego wyroku, żeby kogoś za to, że ścigał przestępców, ukarać tak surowo. Ja chcę podkreślić, bo ludzie często mogą nie wiedzieć, o co chodzi, więc mam okazję na tym przykładzie to pokazać. Pan Mariusz Kamiński jako szef służby realizował wtedy polecenia prokuratury apelacyjnej, która prowadziła śledztwo. Wykonywał nałożone na niego obowiązki przez prokuraturę apelacyjną.
Czy te czynności, ci, którzy mu zlecili te czynności, zostali ukarani?
Prokuratura apelacyjna? No nie. No przecież to były, bo prokurator jest urzędnikiem zza biurka. Zleca do wykonania czynności poszczególnym
jest
służbom.
Jest bezkarny?
Zleca policji, zleca w tym wypadku Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu. Ale sprawa się do czego innego sprowadzała. Że on przekroczył swoje kompetencje, dokonując tych czynności. Takie były zarzuty. To chcę podkreślić z całą mocą. To, co czynił, na każdą jedną czynność, wtedy, kiedy prawo przewiduje, miał zgodę prokuratora generalnego, bo to był wymóg, a tym prokuratorem generalnym w tamtym czasie był pan prokurator Czuma z Platformy Obywatelskiej. Bo ktoś by mógł znowu powiedzieć, dobrze, to był wasz prokurator, który mu dawał przyzwolenie na wszystko. Nie.
Człowiek zasłużony.
Zezwolił panu, zgodę musiał wyrazić prokurator generalny i wszędzie tam, gdzie to jest wymagane, była zgoda Sądu Okręgowego w Warszawie. A zatem rodził się pytanie, to w jakim stopniu przekroczył uprawnienia, skoro realizował czynności na zlecenie prokuratury apelacyjnej i wykonywał je po uzyskaniu uprzedniej zgody prokuratora generalnego i zgody sądu okręgowego. Więc ewidentnie był to wyrok, to była zemsta polityczna. Nie waham się użyć tych słów. Natomiast wracając do mojej przeszłości.
Pozwolimy telewidzowi i to będzie ostatnie, że tak powiem, bo słowo pańskie.
Cieszę się, że to sformułowanie, w ogóle, że padła ta kwestia. Nie chciałem, żeby program był przez to zdominowany, dlatego że ja w telewizji trwam już na własną prośbę. Jakiś czas temu wyjaśniałem to wszystko. Wyjaśniałem i chciałbym zwrócić uwagę, kiedy się zarzuty pod moim adresem pojawiają. Wtedy, kiedy brakuje argumentów na to, co prezentuję w Sejmie, zaczynają się inwektywy i próba zdyskryminowania mnie w środowisku. A ja tutaj, jeżeli ktoś uważa, miałem zawsze skrystalizowane poglądy. Zawsze hołdowałem i służyłem tym samym wartościom. Wziąłem akurat, czasami opatrzność czuwa, ze sobą taki dokument. To była skarga do ministra sprawiedliwości, dokładnie z 17 listopada 2000 roku, a więc skarga dość stara. I w tej skardze nie będę cytował całej, ale jedno zdanie. Chodzi o mnie oczywiście. Prokurator rejonowy, mając skrystalizowane prawicowe poglądy, utracił zaufanie społeczne. Piszą to przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Oni w 2000 roku. Wiedzieli o tym, że mam skrystalizowane poglądy prawicowe. Oni tam jeszcze szerzej to rozwijają, na czym te skrystalizowane moje poglądy polegają. Akurat tu się nie mylili, bo rzeczywiście zawsze je miałem. Natomiast mogę z przekąsem powiedzieć, moim błędem i nieszczęściem jest to, że się w ogóle w PRL-u urodziłem. No ale mam tyle lat, że w tamtym czasie się urodziłem i w tamtym czasie ukończyłem Uniwersytet Jagielloński. Niezręcznie jest mówić o sobie, o pewnych rzeczach, ale też jakoś nawet można powiedzieć, że nie kwapiłem się do prokuratury. W sumie tak się życie potoczyło. Kiedyś to myślałem, że życie składa się z przypadków. Dziś wiem, że to nie są przypadki. Jest realizowany konkretny plan. W oparciu o swoje życie mogę powiedzieć, że to, co uważałem za przypadek, przypadkiem nie było. Byłem w czasach PRL-u prokuratorem, ale to też była okazja, żebym, będąc wierny swoim wartościom, wartościom chrześcijańskim, mógł realizować pewne dobro. Był taki moment, kiedy zamierzałem odejść z prokuratury i złożyłem wypowiedzenie. To było po wprowadzeniu stanu wojennego. Zresztą kolej rzeczy była taka. Kiedy wprowadzono stan wojenny, odmówiłem prowadzenia śledztw o charakterze politycznym, bo wiedziałem, kogo one będą dotyczyć. Zostałem wtedy zdegradowany z prokuratury wojewódzkiej, przeniesiony do prokuratury rejonowej. Później zaczęła się moja gehenna, to znaczy nękanie mnie po różnych delegacjach. Nie mogłem tego wszystkiego wytrzymać. Buntowałem się przeciwko temu i złożyłem wypowiedzenie z pracy. Nie mogłem też żadnej pracy znaleźć. To jest jeszcze inna sprawa, bo miałem tak zwany wilczy list, żeby mnie nigdzie do pracy nie przyjęto. I wtedy miałem rozmowę z człowiekiem. Nie chcę wymieniać jego nazwiska, ale to wielki autorytet. Wielki autorytet. Jeżeli będzie potrzeba, to kiedyś może o tym powiem, ale powiedział mi: Stasiu, zostań tam, bo tam też potrzeba takich ludzi. I zostałem. I robiłem to, co było możliwe w tamtym czasie. Mogę powiedzieć, że uratowałem wielu opozycjonistów. Ja wtedy ryzykowałem dużo. Ryzykowałem dużo dlatego, że gdyby wyszło na jaw to, co robię, poniósłbym o wiele surowszą, bardziej surową karę niż ci, którzy roznosili ulotki. Zresztą ja takich spraw nie prowadziłem. Miałem styczność z dwoma sprawami. W jednej z tych spraw człowiek wyszedł na wolność dzięki moim zabiegom, moim staraniom. Szeroko o tym niegdyś mówiłem, ale mówiłem na łamach prasy, która zechciała mnie wysłuchać. Mówiłem o tym też w jednej ze stacji telewizyjnych, ale mówiłem też również kilka lat temu tu w telewizji Trwam. Mówiłem o tym, jak udało mi się, i to o zgrozo, właśnie tego człowieka, o którym piszą, w środowisku wiedzą o tym, że on zawdzięcza mi wolność, bo to nie ja go umieściłem w zakładzie karnym. To nie ja to wykonywałem te czynności. Ja go nie oskarżałem. Ja wykonałem w tej sprawie jedną, jedyną czynność. Jedną, jedyną czynność. Zaznajomiłem go z aktami sprawy. A ponieważ wiedziałem, że mogę wtedy do tego protokołu wprowadzić pewne treści, i tak na dobrą sprawę bałem się, czy on zaakceptuje, bo przecież ani ja, ani on nie znaliśmy się. Nie, na pewno nie miał do mnie zaufania, no bo skąd? Zadbałem o to, żeby przy tej czynności był adwokat, jego adwokat. I ten adwokat pojechał ze mną do zakładu karnego. Z tym adwokatem omówiłem wcześniej, co zamierzam zrobić. Wspólnie żeśmy jechali jednym samochodem w tamtym czasie. I po drodze powiedziałem, jakie są moje zamierzenia i że od niego oczekuję tylko tego, żeby on skinął głową, żeby ten człowiek to zaaprobował, co ja piszę do protokołu. I zapisałem takie treści, które obaliły wszystkie wcześniej zgromadzone przeciwko niemu dowody. I żyłem przez lata z tą świadomością, że pomogłem człowiekowi. Że pomogłem człowiekowi, bo on przecież potem wyszedł na wolność. Nie oczekiwałem jakiejś wdzięczności, ale miałem taką głęboką satysfakcję, że zrobiłem dobrą, dużą sprawę. Później było mi przykro. Potem mi było przykro. Po latach, przecież nie znałem tego nazwiska, kiedy poprzez różne zabiegi tą sprawę przeciwko mnie wykorzystywano. A wykorzystywała to ta sama gazeta. Ta sama gazeta, która mnie ściga już od 2001 roku za różne rzeczy. A to, że umorzyłem sprawę księdzu, a to właśnie w związku z tym, jakobym ścigał opozycjonistów, co jest absolutną nieprawdą. To jest nieprawdą. Mogę o tym z ręką na sercu powiedzieć. I jeszcze teraz dorzucają inne zarzuty. Nie pozostaje mi nic innego, jak wytoczyć postępowanie o ochronę dóbr osobistych. Jeżeli te media nie sprostują tego, to nie będę miał innego wyjścia. Jestem już po rozmowach z jedną z kancelarii. Oczywiście postawię wstępne warunki. Jeżeli media cofną się przed fałszywymi oskarżeniami, to na tym poprzestanę, bo nie jestem żądny jakiejś daleko idącej satysfakcji, ale przecież bronić się muszę. Muszę bronić swojego dobrego imienia. Niczego w życiu nie zrobiłem takiego, czego miałbym się wstydzić. Pewne rzeczy były konieczne, żeby się znaleźć tam, gdzie się znalazłem. Ale i również w tym zakresie niczego złego nie zrobiłem. Nigdy Pana Boga się nie zaparłem. Zostałem wychowany w rodzinie katolickiej. Powiem jedno. Było nas dużo w domu, sześcioro. Moja mama też cierpiała prześladowania, a to z tego względu, że przeciwstawiała się zdejmowaniu krzyży w szpitalu, że występowała w tamtych czasach przeciwko aborcji, też nią poniewierano w szpitalu. I teraz przyszło też, żebym ja pewnie wycierpiał za prawdę i sprawiedliwość, ale być może, że taka jest wola Boża. I chcę powiedzieć Ojcu, zawsze, kiedy wchodzę w drogę w tej chwili przedstawicielom III Rzeczpospolitej, to spadają na mnie ataki. Spadały one kilka lat temu i spadają teraz, kiedy, można powiedzieć, stałem się twarzą walki o
przywrócenie ładu w Trybunale.
O przywrócenie ładu konstytucyjnego w Trybunale. Więc teraz też to nie przez przypadek, kiedy to się wszystko pojawia. Ja serdecznie dziękuję, że mogę o tych rzeczach mówić. Mam nadzieję, że kiedyś się pojawią ludzie, że będą mieć odwagę powiedzieć to, bo teraz na przykład dziennikarze, gdy w Sejmie rzucili się na mnie i pokazałem im, że zarzuty wysuwane pod moim adresem są nieprawdziwe, a na dowód tego przytoczyłem akta spraw. Proszę bardzo, proszę sprawdzić to w aktach sprawy. Więc wrócili troszeczkę skonfundowani i pierwszy zarzut był, dlaczego pan do tej pory tego nie prostował? Ja nie miałem obowiązku tłumaczyć się, że nie jestem niedźwiedziem, ale państwo mieliście obowiązek rzetelnie zbadać sprawę, zanim mnie przystąpicie do szkalowania. No i oczywiście niektóre media w jakimś stopniu próbują się łagodnie wycofywać, ale to jeszcze nie jest to. Mam nadzieję, że i z tych zarzutów, jeżeli nie wycofają się, to będę musiał wystąpić na drogę prawną.
My dzisiaj dziękujemy za pańskie przybycie do studia. Dziękujemy za rozmowę tyczące się Trybunału Konstytucyjnego, tyczące się wielkiego pragnienia, by w Polsce zapanowała praworządność i na najbliższe dni dużo siły i światła, by te decyzje, te wybory, które przed panem były wyborami odpowiedzialnymi na przyszłość, bo ten wybór 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to wybór na najbliższe, wiemy, 9 lat. A dzisiaj dziękuję za uwagę, za przybycie do studia.
Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże
Państwu. Poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.